Witamy Państwa bardzo serdecznie. Elżbieta Abramczuk.
I Małgorzata Bojanowska.
I proszę Państwa, nasz gość, pan Andrzej Lesiecki. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry.
Proszę Państwa, spotykamy się dzisiaj w szczególnym dniu, w Dniu Trzech Króli. I spotykamy się ponownie z panem Andrzejem Lesieckim. Pan Andrzej był gościem audycji Dulak 121, Świadkowie Historii w zeszłą niedzielę. Bardzo nam miło, że przyjął zaproszenie na kolejny odcinek naszej audycji, dlatego że mnóstwo rzeczy jeszcze nie zostało opowiedzianych i chcemy po prostu wypytać pana o wspomnienia powstańcze, a także o wspomnienia związane z obozem przejściowym Dulak 121. Zanim to zrobimy, to ja przypomnę, że pan związany jest z Pruszkowem i chciałbym, żebyśmy od tego zaczęli naszą dzisiejszą rozmowę. Pan jest obecnie mieszkańcem Pruszkowa, kończył pan wydział farmaceutyczny. Był pan związany również z Herbapolem, z firmą, która kojarzy się bardzo mocno właśnie z Pruszkowem. Proszę powiedzieć, jak pan dotarł do Muzeum Dulak? Czy pan miał wiedzę i od kiedy, że takie muzeum w Pruszkowie istnieje i co to dla pana znaczy? Bo domyślam się, nie chcę oczywiście wkładać słów w pana usta, ale domyślam się, że dla mieszkańców Pruszkowa i dla osób, które przeszły przez ten obóz przejściowy, to chyba ważna sprawa, że właśnie w tym mieście, właśnie w tym miejscu takie muzeum upamiętniające tamte czasy, tamtą historię powstało.
Pierwszy mój kontakt już w tych czasach, kiedy byłem już w zasadzie człowiekiem dorosłym, to była, która rocznica nie pamiętam, ale rocznica w zasadzie powstania obozu przejściowego i z okazji tej rocznicy ówczesne zakłady naprawcze taboru kolejowego wydały medal pamiątkowy. To bardzo piękny był, bardzo piękny medal. Ja go mam oczywiście i bardzo się cieszę, że go mam. Ale chcę wrócić do tego mojego życia, kiedy w 60-tych latach trafiliśmy z całą rodziną do Pruszkowa. I oczywiście wielokrotnie razem z rodzicami i z bratem chodziliśmy, a potem z siostrzyczką malutką chodziliśmy zobaczyć, jak wygląda to miejsce, w którym myśmy przecież tą swoją taką...
Czy rodzice opowiadali wam, dzieciom, o tych czasach? Czy
tak,
to był temat, który...
To był temat bardzo istotny w naszym życiu, ponieważ... Praktycznie mogliśmy zostać wtedy w tym czasie rozłączeni i
nigdy, się już
i nigdy więcej mogliśmy się już nie zobaczyć. Ja albo mamy, albo ojca. Bardzo jestem związany z tym miejscem i cieszę się w sumie, że mieszkam w Pruszkowie, a poza tym i cieszę się z jednej rzeczy, że obecne władze, starostwa, szczególnie pani starościna, pani Elżbieta Smolińska, doprowadziła do takiego stanu, ten taki punkt, który jest niesłychanie związany z tą tragedią warszawiaków i że w tej chwili możemy tak spokojnie, właściwie praktycznie codziennie, jeżeli ktoś chce, to może przyjść do muzeum i oglądać te czasy, które były czasami niedobrymi, złymi dla rdzennych warszawiaków. Za to jestem bardzo wdzięczny pani starościni, która do tej pory pomaga i niesłychanie stara się, aby te wszelkie uroczystości, które odbywają się w muzeum, miały swoją bardzo taką ważną rangę.
Tak, pani starosta Elżbieta Smolińska rzeczywiście robi bardzo dużo dla tego miejsca, choć zrobiła również to, co jest najważniejsze, bo dzięki jej determinacji, staraniom to muzeum może późno, ale powstało. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że jest to miejsce bardzo istotne dla tych ludzi, którzy przeżyli traumę, wielką traumę związaną z powstaniem, związaną z wysiedleniem, wypędzeniem, z powrotem do miejsc, które tak naprawdę przestały istnieć. Ważną rzeczą jest też upamiętnienie tego, jak zachowała się ludność Pruszkowa, ludność okolic Pruszkowa wobec tych wszystkich, którzy potrzebowali w tym okresie pomocy. Natomiast myślę, że bardzo ważną rzeczą jest to, że to miejsce rzeczywiście istnieje, tak jak to obserwuję na co dzień, bo ta trauma musi znaleźć takie miejsce, w którym można oczyścić się. Jest to pewien rodzaj takiego psychicznego otworzenia, oczyszczenia, pewnej psychicznej rekonwalescencji po tym przeżytym okresie.
Oczywiście tak, jest każda wizyta w muzeum, mimo że wracamy pamięcią, ale jest to też wielka radość, że ta cząstka tego okropnego obozu pozostała w postaci muzeum. I z tego,
że jest to po prostu upamiętnienie, że czegoś
się cieszymy.
Czegoś też następne pokolenia mogą się z tego nauczyć. Jest to też rodzaj takiej rekonwalescencji i terapii, którą można przeżyć poprzez opowiedzenie, poprzez podzielenie się. Natomiast wróćmy jeszcze do tematu samej okupacji i tematu pobytu w obozie Dulag 121. Jesteśmy w tym okresie świątecznym, takim bardzo ważnym dla nas w naszej kulturze. Proszę mi powiedzieć, bo to dla mnie dość istotne, jak wyglądały święta przeżywane w czasie II wojny światowej. Czy pan coś zapamiętał? Przecież była godzina policyjna, w związku z tym, czy można było być na pasterce, czy były możliwe jakieś praktyki takie związane ze świętami Bożego Narodzenia. Czy w ogóle były ubierane choinki?
Nie pamiętam dokładnie. Wiem tylko jedno, że w tej kamienicy, w której mieszkaliśmy, na podwórku była zbudowana kapliczka i tam zawsze paliły się światła, a szczególnie tak sądzę, w niedzielę czy też w jakieś święta zbierali się wszyscy mieszkańcy tej kamienicy i po prostu
się modlili.
Czy święta Bożego Narodzenia, nie mogę powiedzieć, czy były jakieś uroczystości typu pasterka, nie sądzę, żeby Niemcy na to
pozwolili.
Czy były jakieś, czy się...
No ale do takiej wigilii świątecznej w domach...
Oczywiście ci wszyscy...
Zasiadano.
Ci wszyscy, którzy mieli możliwości, chociaż bardzo skromnej wieczerzy wigilijnej, to na pewno zasiadano i,
rozumiem,
i
że
było tam, coś.
Tym podstawowym życzeniem, które składano sobie, łamiąc się opłatkiem, który mam nadzieję był, chociaż można się było przecież łamać również chlebem,
oczywiście,
było zakończenie wojny. Tego sobie Polacy wtedy po prostu życzyli, tego, żeby przeżyli, żeby wojna jak najszybciej się skończyła.
To było największe marzenie każdego warszawiaka, żeby móc przeżyć tą okropną wojnę i żeby się ona już wreszcie skończyła. Warszawiacy nigdy nie mieli w sobie jakiegoś niepokoju, strachu. Warszawiacy byli bardzo odważnym, piekielnie odważnym narodem. Myślę, że to jest coś, o czym należy pamiętać.
Najlepszym tego dowodem jest to, że stanęli do tak nierównej walki, że zdecydowali się na powstanie, a przecież tak wiele w wyniku powstania, choć mówi się o tym, że zapłacili za to olbrzymią cenę, bo to jest prawda, że zapłacili olbrzymią cenę w postaci życia tylu tysięcy ludzi i właśnie tego wypędzenia.
Tak, to prawda, to prawda. Oczywiście sądzę, że gdybym miał kilka lat więcej, prawdopodobnie też bym coś robił. Bym na pewno nie siedział w domu, bo...
No ale sześcioletni chłopiec powinien zostać w domu i nie wychodzić.
Dziesięciolatek to już gazety roznosili. Przecież Poczta Powstańcza działała w sposób bezbłędny.
Tak, tak to było świetnie zorganizowane.
Ja do tej pory mam jeszcze, pozostał jeden z listów, które napisała siostra mojej mamy. To było przed powstaniem warszawskim, to było tuż, a być może w pierwszych dniach powstania warszawskiego i przesłana pocztą powstańczą, przesłana została paczka łącznie z listem, a w paczce znajdowało się 8 kartofli i 2 pomidory. I to przyszło.
Opowiadał mi pan kiedyś historię gołębi.
Gołębi, tak. To były lata oczywiście przed powstaniem warszawskim. Prawdopodobnie to były miesiące zimowe i być może były to momenty
związane ze świętami
Bożego Narodzenia. Otóż w mieszkaniach naszych okna były tak zwane dwustronne. To znaczy wewnątrz była przestrzeń, w której tata sypał groch i otwierał lufcik, który który z kolei otwierał się na zewnątrz. Do tego lufcika przywiązywał sznurek i gołąb, zachęcony widokiem grochu, wchodził. No i był łapany. Niestety to była jedyna możliwość zdobycia jakiegoś
pożywienia,
które zamieniało się potem prawdopodobnie w jakiś
rosół,
czy też jakąś zupę, a szczególnie dla tych dzieci, które były urodzone w czasie okupacji, to była rzecz konieczna. Myślę, że jednak jeżeli chodzi o święta takie kościelne, to jednak spotkania na tych podwórkach przed chlebiczkami były taką rzeczą prawie, że podstawową. I ludzie dużo poświęcali czasu na to, żeby się modlić o to, żeby jak najszybciej skończyła się ta nieszczęsna wojna i żeby po prostu mogli również przeżyć do końca tej wojny.
Proszę mi jeszcze tylko powiedzieć rzecz następującą. Nie wróciła rodzina do Warszawy po pobycie pod Opolem.
Chcieliśmy wrócić do Warszawy, ale nie było gdzie, ponieważ dom został zniszczony kompletnie i nie było do czego wracać, ponieważ rodzice mieli znajomych w Milanówku, także całe moje życie, szkoły podstawowe i liceum toczyło się w Milanówku. Skończyłem tam szkołę, liceum milanowskie i dopiero w latach 60., pod koniec studiów, przeprowadziliśmy się do Pruszkowa. Pewnie było to dobre posunięcie, ale Milanówek wspominam bardzo, bardzo mile, bardzo sympatycznie z uwagi na to, że miałem wspaniałych kolegów, koleżanki też.
No ale teraz pańskim miastem jest Pruszków, z którym jest pan od wielu lat związany. Czy rodzice bardzo tęsknili za Warszawą?
Tak, oczywiście. Najbardziej mama, która była rodowitą warszawianką i urodziła się na Czerniakowie, także tym takim najbardziej warszawskiej części. Ojciec również. Ja bym chciał jednak jeszcze bardzo krótko wrócić do pewnych, być może dwóch momentów z czasów okupacji i z czasów pobytu w obozie, bo o tym nie mówiłem, a to były momenty, które nazwałbym je dzisiaj tragikomiczne. Pierwszym taką historią, która się zdarzyła tuż przed powstaniem warszawskim, ponieważ przypuszczam, aczkolwiek o tym się nie mówiło nigdy, mama moja przewoziła nielegalną prasę z tejże właśnie drukarni na Koszykowej,
znajomych
dziadków. I któregoś dnia, było to lato, gorąco bardzo, mój braciszek mały był i byliśmy w tej drukarni, wracając, prawdopodobnie, ja tego nie widziałem, nie wiem, ale prawdopodobnie pod kocykiem, na którym leżał mój mały braciszek, były ulotki. A że tak jak mówiłem, było bardzo gorąco, to chłopaczyna leżał golutki, jak go Pan Bóg stworzył. I idziemy Koszykową w stronę Mokotowskiej i nagle patrol niemiecki zatrzymuje wszystkich, którzy idą ulicą. I tak my idziemy prosto. Ja po prostu nie reagowałem, to byłem za mały na to, żeby reagować.
Pan nie wiedział, że istnieje jakieś zagrożenie dodatkowe, prawda?
Też ale mama szła zupełnie spokojnie, prosto. Prosto na tych dwóch Niemców, którzy stali na chodniku, na trotuarze. I proszę sobie wyobrazić, że w momencie, kiedy oni podeszli do nas, mój mały braciszek co zrobił? Mój mały braciszek nagle zrobił siusiu do góry. I oni to zobaczyli, tych dwóch Niemców, zaczęli się śmiać, kazali nam iść dalej. I nie zrobili rewizji.
I nie znaleźli tego.
I nic nie znaleźli.
Także bibuły,
to taka tragikomiczna historia.
A druga?
A druga to już jest w obozie przejściowym w Dulagu, kiedy nas zapakowano do tych wagonów. W pewnym momencie mnie osobiście chciałem zrobić ciusiu. No i co zrobił mój ojciec, który no nie chciał, żebym gdzieś tam
no, było
w środku
w
wagonie,
wagonach,
bo za dużo było osób.
70
podniósł
osób.
Mnie do góry i no i na zewnątrz. I w tym momencie przechodził prawdopodobnie jakiś żołnierz niemiecki.
Którego pan nie zauważył.
Którego ja absolutnie nie zauważyłem, bo byłem bliżej tego wagonu przychodził, no ale niestety
powiedzmy
został...
sobie szczerze, był pan zajęty siusianiem.
Tak. o niczym innym nie myślałem. No i prawdopodobnie, znaczy na pewno on został zmoczony. Ale co się działo potem, to było straszne, ponieważ ten żołnierz zdjął karabin i zaczął strzelać. Oczywiście wszyscy wewnątrz wagonu położyli się plackiem, coś tam krzyczał, ale w końcu potem odszedł. Czasami właśnie zdarzały się takie historie, co ja...
Można było zapłacić życiem za...
za coś, co było normalne.
Mam nadzieję, że nikomu w tym wagonie nic się nie stało.
Nic się nie stało. Pojechaliśmy dalej. Ot, taka historia. Trochę komiczna, ale tragiczna przy tym okrutnie.
Mogła być bardzo tragiczna w skutkach. No. Proszę pana, bardzo serdecznie dziękuję panu za przybycie do studio i za te wspomnienia, którymi się pan z nami podzielił. Dzisiejszym naszym gościem był pan Andrzej Lesiecki, mieszkaniec Pruszkowa, który opowiadał swoją historię, historię swojej rodziny związaną z Powstaniem Warszawskim i z pobytem w obozie Tulak 121. Bardzo serdecznie panu dziękuję i zapraszam państwa na następną audycję w następną niedzielę o godzinie 15:30. Do widzenia. Małgorzata Bojanowska.
Bardzo dziękuję. Do widzenia.